Dzień dobry, witam się z Państwem, Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Tym razem po raz kolejny z kawiarni Szkoły Filmowej w Łodzi, a będziemy rozmawiali o wyjątkowym filmie. O filmie, który jest fabułą i to jeszcze w dodatku jest to piłkarski film o wydźwięku transcendentalnym. Komedia, która daje wiele do myślenia. Zapraszam serdecznie.
To jest podcast WFO.
A naszym gościem jest dziś reżyser tegoż właśnie filmu, Jan Bujnowski. Dzień dobry, Janku.
Dzień dobry.
Zapraszam serdecznie na filmową migawkę.
To jest podcast WFO.
Byłem na pokazie twojego filmu w niedzielę w Narodowym Centrum Kultury Filmowej i powiem, że mnie ten film naprawdę zachwycił. Bardzo mi się podobał.
Dziękuję, to bardzo, bardzo miło słyszeć zawsze.
A to jest tak, że film jest w tej chwili... No nie wiem, czy on już jest skończony?
Tak, film jest skończony, poza jakimiś delikatnymi poprawkami. No nie zrobiliśmy jeszcze dźwięku przestrzennego, no ale to też czekamy po prostu, aż będzie jakaś okazja w postaci festiwalu albo jakiegoś publicznego pokazu, no bo po prostu nie było takiej na razie potrzeby. Potrzeby i nie było też możliwości oczywiście, wiadomo, bo to też są kolejne koszta i tak dalej. No i jakieś korekty w napisach, takie rzeczy, no ale to tak poza tym film mamy zamknięty.
Taniec w narożniku, bo tak nazywa się twój film, miał też mieć inne tytuły, ten właśnie film.
Tak, po drodze było kilka innych. Roboczo, na początku po prostu coś trzeba było wpisać na górze scenariusza, więc wpisałem po prostu piłka, nie zastanawiając się za bardzo, wiedząc, że ten tytuł się zmieni. Później się nazywał Sceny Piłkarskie, gdzieś to, sceny z życia piłkarskiego, jakieś takie nawiązania do scen z życia małżeńskiego, ale cały czas wiedziałem, że to nie będzie ten tytuł, więc... Powiem szczerze, że wybór tytułu bardzo dużo czasu mi zajął. Wynotowałem sobie jakieś takie różne sformułowania komentatorów piłkarskich, żeby gdzieś wokół tego szukać, ale wszystkie miałem wrażenie, że były zbyt bezpośrednio związane z piłką nożną i nie nadawały jakiegoś takiego szerszego, znaczy zbyt za bardzo sprowadzały tego do konkretu jakiegoś piłkarskiego, a nie otwierały jakby jakiegoś takiego pola na zadanie pytań. Wydaje mi się, że ten taniec w narożniku finalnie jest jakimś takim... Nie wszystkim się kojarzy z Włodzimierzem Smolarkiem, raczej pewnie mniejszości osób, więc a też jakoś wydaje mi się, że emocjonalnie gdzieś tam się wpisuje w klucz, jakby sobie wyobrazić to tak wizualnie ten tytuł.
A oprócz tego jeszcze może warto by było powiedzieć, że twój film ma bardzo charakterystyczną formę, bo tutaj bardzo, tutaj wielki ukłon, bo naprawdę pięknie to zrobiłeś, udajesz stary film.
Tak, To akurat wiedzieliśmy od początku, no bo to też film zaczyna się, to jakby nie jest precyzyjnie określone, ale gdzieś wiemy, że na początku lat 90. się zaczyna akcja tego filmu i stopniowo postępuje, aż do czasu współczesnego. I wiedzieliśmy, że trzeba po prostu próbować też w obrazie jakoś tak nawiązać do tych filmów. Z tamtych lat, a nawet wydaje mi się, nawet jeszcze starszych, że gdzieś tam to jakby ta warstwa wizualna jest taka nawet, bym powiedział, bardziej z lat 80. Myślę, że udało się to dzięki temu, że no, wiedzieliśmy, jakich szukać lokacji, jak dobrać kostiumy. Kręcenie tego na taśmie 16 mm też na pewno pomogło, zwłaszcza, że taśma była przeterminowana sprzed 25 lat, co jakby w pewnym sensie od razu już dało pewien efekt, którego nie trzeba było szczególnie poprawiać.
Taśma, której ty kiedyś szukałeś, pytając się w Wytwórni Filmów Oświatowych, czy my mamy taśmę, to jest właśnie do tego projektu. Teraz zrozumiałem.
Tak, to się wszystko teraz nagle połączyło. Tak. Więc jak ja szukałem taśmy, znalazłem gdzieś w Niemczech na eBayu jakieś kilka puszek właśnie z 96 roku za 1/4 ceny. I uważam, że się sprawdziła dosyć dobrze.
A no właśnie, bo tutaj jeszcze zanim do cen przejdziemy, bo to jest dla mnie wielka sprawa i powiem, że ukłon w twoją stronę również, bo ty zrobiłeś te właściwie za własne pieniądze, krwawicą zapłaciłeś za ten film. Powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, która tutaj a propos filmu jest istotna. W filmie pojawiają się archiwalne nagrania. Jak to się robi, żeby zdobyć takie właśnie nagrania piłkarskie, żeby ktoś się zgodził na wykorzystanie głosu, na przykład komentatora, który jest oczywiście wszystkim bardzo dobrze znany?
Prawdę mówiąc, mi bardzo zależało, żeby to był akurat Dariusz Szpakowski i konkretne fragmenty meczów, bo jak chociażby fragment meczu z Polski ze Słowenią, który jakoś tak, zwłaszcza dla ludzi w moim wieku, myślę, że jest dosyć takim ważnym fragmentem. Ale się liczyłem z tym, że może to być trudne, że te prawa będą kosztować jakieś niewyobrażalne pieniądze przy naszym budżecie. Natomiast jak się okazało, napisaliśmy po prostu, dostaliśmy kontakt do kogoś z TVP, Napisaliśmy tam dość długo, nie otrzymywaliśmy odpowiedzi, więc ja trochę już zaczynałem się liczyć z tym, że pewnie jakieś tutaj za pomocą sztucznej inteligencji trzeba będzie generować głos albo kogoś zatrudnić, nagrać. I po prostu na którymś etapie postprodukcji nagle przyszła odpowiedź z TVP, że zgadzają się bezpłatnie udostępnić ten fragment. Pan Dariusz Szpakowski wyraził zgodę i nie ma żadnego problemu i tyle. Więc byliśmy zaskoczeni, ale po prostu takie rzeczy się zdarzają czasem.
To jest kolejne cudo, bo muszę powiedzieć, że tak bardzo dobrze gra w twoim filmie. Powiedzmy, że jesteś absolwentem szkoły filmowej w Łodzi. Nawet moim byłem studentem, tak się złożyło. Chociaż robiłeś film nie pod moją opieką.
Akurat nie, no ale no jakby tak, faktycznie byłem studentem cały rok.
A teraz już jesteś i wykładowcą, i doktorantem szkoły doktorskiej w Szkole Filmowej w Łodzi.
Tak, to się szybko wszystko dzieje jakoś. Za szybko.
I jesteś związany ze szkołą i ten film w dużej mierze też powstał dzięki szkole. Zacznijmy od tego. O czym jest ten film? Zanim ludzie jeszcze pójdą do kin i obejrzą twój kilkunastominutowy krótki film, który tak naprawdę bardzo polecam, to proszę powiedz, o czym to jest?
I to jest zawsze najtrudniejsze pytanie, zwłaszcza w przypadku krótkiego filmu, który też, no, nie, jak obaj wiemy, nie ma jakiejś takiej klasycznej struktury fabularnej. Nie jest to bohaterze, który dąży do jakiegoś celu, tam od punktu A do punktu B, spotyka jakieś postaci, gdzieś wchodzi w jakiś konflikt. To jest trochę inny rodzaj struktury, takiej bardziej, nazwijmy to, kolażowej, no bo jest kilka scen, w których każda się rozgrywa w jakimś zupełnie innym czasie. Więc jest jeden bohater, który... nazwijmy to może tak roboczo w ramach tego, żeby opisać jakoś ten film, dąży do zrobienia kariery piłkarskiej i obserwujemy na różnych etapach, w scenach, w których uczestniczy razem ze swoim ojcem, który w jakiś sposób go wspiera. Gdzieś tam mierzy się z kolejnymi etapami tej drogi, która gdzieś tam odsłania przed nim jakieś swoje kolejne życiowe lekcje, być może niekoniecznie związane z tym punktem wyjściowym, jakim jest piłka nożna.
No bo właśnie, bo po pierwsze ten film traktuje historię piłki nożnej i piłkarza niedoszłego, już tutaj może zdradzę. Tylko pretekstowo jest to tak naprawdę filozoficzny film, moim zdaniem, transcendentalny, filozoficzny film, który jest komedią, co jest wielką zaletą. Dlaczego komedią?
Myślę, że przede wszystkim dlatego, że od początku wiedziałem, że chciałbym, żeby ten temat filmu był jednak dosyć poważny, więc jeśli decyduję się na poważny temat, no to wydaje mi się, że forma powinna jakoś temu trochę zaprzeczać, żeby się to jakoś równoważyło, więc no poza tym też tak moja filozofia życiowa jest jakoś bliższa takiemu dystansowaniu się od jakichś trudnych doświadczeń i staraniu się zawsze ubrać je w jakąś taką luźniejszą formę, więc to jakoś tak wyszło naturalnie po prostu, ponieważ też film, jak łatwo się pewnie domyślić, w dużej mierze bazuje też na jakichś moich przeżyciach, no to też łatwiej było, żeby łatwiej pogodzić się z pewnymi porażkami, czasem lepiej je ubrać w jakąś taką, w jakiś cudzysłów komediowy.
A jesteś kibicem?
Ciężko mi powiedzieć, to jest tak jakby falowo, ale tak, no, nie da się ukryć, że oglądam cały czas jeszcze piłkę nożną i gdzieś tam mnie to cały czas emocjonalnie porusza.
Przejdźmy teraz do pieniędzy. Teraz ten newralgiczny, chyba najgorszy fragment. Wiem, że ten film właściwie powstał dzięki drobnej sumie oraz ogromnemu wysiłkowi przyjaciół, no i też twojemu wysiłkowi.
Tak, to znaczy... Myślę, że to jakby dostaliśmy duże wsparcie od szkoły filmowej, bo oczywiście dostaliśmy taki grant doktorancki w wysokości 15 tysięcy złotych, plus wsparcie w postaci skanowania taśmy i udostępnienia studia dźwiękowego. I tutaj duży ukłon dla Bogdana Klata, który był tutaj, pracował nad udźwiękowieniem, muzyką.
Wszyscy jesteśmy jego fanami.
Tak, to tak jak mówię, no nie, jakby już od wielu lat. I Bogdan też oczywiście nagrywał dźwięk na planie, oprócz tego, że pracował w postprodukcji. W każdym razie wiele dni nam się udało spędzić w postprodukcji i to naprawdę nam bardzo pomogło, bo no, koszty wynajmu studia by nas też tutaj zabiły produkcyjnie. No a reszta rzeczy, no to... No, też jakby film by się nie udał bez pomocy przyjaciół, rodziny, którzy... No, 95% ekipy tutaj pracowała po prostu za darmo, poświęcając swój czas i energię, za co jest, no myślę, że będę musiał być dozgonnie wdzięczny. Mam nadzieję, że się jakoś będę mógł po prostu kiedyś odpłacić.
A właśnie, a propos tej ekipy, no to ja nie tylko zauważyłem techników, twoich kolegów, starszych, młodszych, różnych, którzy pracowali, czy to jako technicy właśnie, dźwiękowcy, co mnie zaskoczyło, Dawid Bodzak był oświetlaczem, to już w ogóle znany reżyser, reżyser, który nosił lampy. No nie wiem, nie wiem jak to zrobiłeś, ale zrobił dobrze światło w każdym razie. Ale też widziałem, że występowali twoi koledzy tutaj i to bardzo dobrze występowali.
Tak, mi też, prawdę mówiąc, zależało i to było jedno z moich głównych założeń tutaj przy tym filmie, żeby zobaczyć, czy się da zrobić taką produkcję filmową, nawet w takim niedużym właśnie kilkunastominutowym wymiarze, po prostu w gronie znajomych, żeby też wszyscy fajnie spędzili czas, żeby jakoś tak spróbować stworzyć fajną atmosferę na planie. I też od początku wiedziałem, że pewne funkcje będę chciał obsadzać znajomymi. I to też jest tak, że to, no tak jak tutaj wspomniany Dawid, no to też nie jest tak, że gdzieś jakoś musiałem go szczególnie namawiać, no przy jego filmie ja mu pomogłem też tam gdzieś w pionie kamerowym, robiłem jakieś rzeczy, teraz Dawid mi pomógł i tak wydaje mi się, że to po prostu tak działa, że gdzieś tam się przyjaźnimy z tymi wszystkimi ludźmi i po prostu poproszenie się czasem wzajemnie o przysługę, myślę, że nie jest problemem. Tak samo z Filipem, który zagrał tutaj.
Filip Bojarski.
Tak, Filip Bojarski zagrał.
Też reżyser, który zagrał tutaj bardzo specyficznie rolę. Bardzo dobrze.
Tak, i powiem szczerze, to nie był wybór zastępczy. Ja od razu chciałem do tej roli Filipa. Jakoś tak znając go, po prostu jakoś tak wiedziałem, jaki ma w sobie rodzaj energii i to był mój pierwszy strzał castingowy, także mi bardzo zależało na Filipie i się bardzo cieszę. Uważam, że dobrze wypadł. No i też to jest tak, no to wiadomo, to dobry kolega z czasów studiów. No i on mi teraz pomógł. Ja myślę, że z przyjemnością jemu pomogę, jak będzie robił swój film, czego by nie trzeba było zrobić, więc mi się wydaje, że taka idea jakiegoś wzajemnego pomagania sobie, póki mamy na to energię, czas, to jakoś tam mam nadzieję, że tutaj coś, że można w ten sposób robić filmy.
Podobno filmów nie robi się indywidualnie, tylko robi się pokoleniowo. Czy ty czujesz w związku z tym, że tworzycie taką grupę, która w jakimś sensie jest rozpoznawalna? To, że sobie pomagacie, to jest jedna sprawa, ale to, że macie na przykład poczucie humoru. No, Filip wspomniany tutaj to jest osoba znana z tego, że robi filmy, które są śmieszne, ale też zastanawiające czasami.
Nie myślałem o tym w ten sposób, bo też może jeszcze za wcześnie na taką diagnozę, ale myślę, że najbliższe lata pokażą. No też wiem, że Filip teraz się przygotowuje do swojego filmu i też bardzo trzymam za to kciuki, żeby mu się udało. I też no, wydaje mi się, że właśnie najbliższe lata pokażą. Może to jest jakiś, może coś nowego się zadzieje i to jakieś takie wzajemne współprace, jakieś takie wzajemne motywowanie się przełoży faktycznie na coś takiego pokoleniowego, a nie indywidualnego, bo też wydaje mi się, że w tym takim świadku filmowym, który jednak jest bardzo konkurencyjny, może fajnie byłoby też trochę się po prostu jakoś wzajemnie wspierać.
Skoro wspomniałeś o przyszłości, powiedzmy, co będzie się dalej działo z tym filmem? Ja tylko jeszcze jedną rzecz wspomnę tutaj. Usłyszałem w czasie tej projekcji niedzielnej, bo to było kilka dni temu zaledwie, że ty jeszcze musisz zrobić dwa następne filmy, żeby zdobyć tytuł doktora sztuk filmowych na swoich studiach doktoranckich. No, moim zdaniem to jest bardzo trudne, a na pewno nie za własne pieniądze i nie w ten sposób, bo no, ileż razy można sprzedawać własną nerkę, żeby zrobić film. Ale powiedz, co się jeszcze będzie działo z tym filmem i czy będą następne?
Znaczy ile razy? No, nerek na szczęście nie jest tak dużo, więc to dość szybko się kończy, kończą się możliwości.
Czyli jeszcze jeden film zrobię.
Jeszcze jeden film zrobię, no nie wiem jak z tym trzecim. To
będzie, dializy będą.
Tak, inne organy trzeba będzie sprzedawać. Z tym filmem, no tak liczymy na to, że może się uda jakoś festiwalowo go rozpowszechniać teraz. No to jest wiadomo, trochę to już jakby poza mną się to odbywa, w sensie, że wysyłam, to jakby wiadomo. Natomiast czy gdzieś się dostanie, to już też nie ma co się tym na razie przejmować. Na razie gdzieś tam trwają jakieś rozmowy, jest szansa na jeden z dużych festiwali, ale to pewnie się jakoś tam wyjaśni na dniach.
Natomiast, co do tych filmów, które jeszcze powstaną? Czy powstaną?
Muszą powstać. Ja też bardzo, bardzo chcę je zrobić, bo też nie śpieszy mi się aż tak bardzo z pełnometrażowym debiutem, bo tak czuję, że jeszcze jest trochę rzeczy do nauczenia się w krótkim metrażu i też po prostu czuję, że to jest strasznie ciekawa forma tak naprawdę i trochę niedoceniana, więc bardzo bym chciał jeszcze zrobić te dwa filmy i też fajnie byłoby całe życie móc robić jakieś krótkie formy, też można szybciej reagować na pewne wydarzenia, coś jakby krótki film po prostu się szybciej robi.
A może tak jak Andrzej Barański będziesz robił i długie, i krótkie. takie pomiędzy długim i te krótkie.
Byłoby najfajniej, ale to też...
Jesteś fanem wypracowania, zdaje się.
Znaczy ja w ogóle pisałem pracę magisterską o Andrzeju Barańskim, więc...
Ta moja wycieczka intelektualna troszeczkę się tutaj sprawdziła.
To gdzieś właśnie, to nawet jak się o tym nie mówi głośno, to gdzieś to jednak przechodzi, jak widać. Także no, co do następnych filmów, na pewno już będę szukał jakiegoś finansowania, czy w Polsce, czy za granicą, bo też no, w tej chwili toczymy jakieś rozmowy z potencjalnym koproducentem z Francji, który chciałby do tego filmu jeszcze gdzieś dołożyć jakieś pieniądze na ostatnim etapie, dzięki czemu może udałoby się zapłacić części ludzi z ekipy, byłoby fantastycznie. No i jest to jest też jakiś potencjał na produkowanie tych następnych filmów, no bo jednak we Francji po prostu dużo prościej zdobyć pieniądze na krótki metraż. W Polsce tych opcji nie ma za dużo, znaczy właściwie nie ma ich prawie w ogóle poza studiem Munka i jakimiś funduszami regionalnymi, więc...
No i dystrybucja, no. Bo dystrybucja krótkich filmów to jest coś zupełnie innego niż tych pełnometrażowych, a Netflix to chyba nie jest to miejsce.
Nie, absolutnie nie. Na szczęście też właśnie już rozmawiamy z dwiema firmami dystrybucyjnymi o tym filmie, więc nawet jesteśmy w dosyć dobrej takiej pozycji negocjacyjnej, bo są dwie firmy, więc jakby jak nie jedna, to druga mam nadzieję, że jakoś tam pomogą w promowaniu tego filmu.
Teraz słowo do przedstawicieli firm. Warto zainwestować w ten film.
Postaram się przesłać im ten link do podcastu później.
Dziękuję Państwu. Sławomir Kalwinek żegna się z Państwem. Dziś rozmawiałem z Janem Bujnowskim, reżyserem filmu Taniec w narożniku. Zapraszam serdecznie, jak już ten film będzie można oglądać. Dziękuję Ci, Janku.
Bardzo dziękuję również. Do widzenia.
To był podcast Filmowa Migawka.
A ja żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejny podcast już za tydzień. Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji na YouTubie, Spotify, Apple Podcast i wielu, wielu innych systemach streamingowych. Do usłyszenia i zobaczenia. Aha, i niebawem będzie już setny odcinek naszego programu. Zapraszam serdecznie, będzie to specjalny odcinek.
To był podcast Filmowa Migawka.